zakwitały pęki białych róż. Wróć, Jasieńku, do swej siostry wróć. Wróć, ucałuj jak za dawnych lat. Dam ci za to białe, białe róży kwiat. Dam ci za to białe. Tra la 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 la. No więc moja historia zaczyna się we Lwowie, przed wojną. Miałam 2 lata, jak wojna wybuchła. 2 siostry, jedna po drugiej się urodziły. Tato poszedł na wojnę, był rezerwistą. Brat pożyczył mu swój rower, bo pociągi były już zbombardowane. To wszystko wiem z tego pamiętnika mojej mamy, bo mama napisała właśnie pamiętnik. Ten na przykład jest od roku 1939 do 1941. Moja mama była nauczycielką właśnie w rejonie Lwowa. Uczyła dzieci ukraińskie. Polski system był wtedy taki, że dzieci ukraińskie najpierw się uczyły po ukraińsku czytać i pisać, a kiedy już znały ten język, wtedy polska nauczycielka uczyła ich po polsku, więc moja mama była tą nauczycielką. W każdym razie tato poszedł do wojska, przeszedł granicę przez Węgry, przez Francję, już pod obszczałem niemieckim, z Marsylii wyjechał do Anglii, właściwie do Szkocji. I tam przez całą wojnę był w polskim wojsku. Był tam wspaniały chór męski, tatuś był ich solistą, bo już zaczął śpiewać w operze lwowskiej, zanim zaczęła się wojna. No i potem, jak skończyła się wojna, tatuś dostał kontrakt do opery królewskiej Covent Garden. No, a my oczywiście byłyśmy w Polsce. Mama się dowiedziała właśnie w roku 1939 i potem 1940, że jesteśmy na liście, będziemy wysłane na Sybir. Więc z jednego dnia na drugi, przez jedną noc, niby się spakowała, mieszkała z rodzicami ojca, teściami. Spakowała się, no i poszła, dowiedziała się, że tam jest jakaś ciężarówka, będzie zabierała ludzi przez granicę, bo wtedy już trzeba było mieć jakieś dokumenty, żeby przejechać przez granicę. W każdym razie nie było potrzeba ich tą ciężarówką, więc poszła na plac we Lwowie. To wszystko więc mamy pamiętnika i z opowieści. Okazało się, że ten szofer z tą ciężarówką stoi na środku, drzwi są już zamknięte, okna są zamknięte i tłum ludzi. Więc mama była przerażona, że dzieci, oni nas stratują po prostu. Więc stanęła gdzieś tam za tłumem i się patrzy. No i wtedy okazuje się, że ten szofer otwiera okno i mówi, tą panią jeszcze zabiorę. Więc mama mówi, ale ja mam tutaj jeszcze moją teściową, nie mogę pojechać bez niej. No to dobrze, to możecie zostawić bagaże. Weźmiecie dziewczynki na kolana i możecie pojechać. Więc wszystko zostawiły tak, jak stały, pojechały. No i oczywiście, żeby potem przejść granicę rosyjską, niemiecką w Polsce, to też było bardzo trudno, no ale jakoś dostały się. Mama opowiadała ciekawe historie. No w każdym razie znalazła się w Przemyślu. Jak już przeszła tą granicę i szuka gdzieś noclegu. Ma 2 dzieci z matką, ze swoją teściową. Okazało się, że mamusia chodziła tam do szkoły i mieszkała u sióstr Felicjanek. Więc pomyślała, że pójdzie tam i jakąś przenocują tą noc i zobaczy, co będzie dalej. I poszła tam i okazało się, że ta dziewczynka, ta młoda postulantka, która przyszła do drzwi, oczywiście nic nie wie o mamie, bo mama już skończyła, ona jej nigdy nie poznała. Poszła do matki przełożonej, czy ta pani może przenocować się. Mama weszła, w tej suterynie był taki stół kamienny i pytała, czy w takim razie możemy przy tym stole przenocować noc. Ale siostry jej odmówiły. Już wtedy było zamieszanie, bo ta matka przełożona podobno powiedziała, że ludzie leżą po kotem, po korytarzach, że po prostu już więcej nie mogą uciekinierów zabierać do tego konwentu, bo nie ma miejsca. Więc oczywiście to było dla mamy trudnym przeżyciem, szczególnie, że jak pisze w tym pamiętniku, uczyło się o miłosierdziu, o... spotkało ją coś innego. Więc wychodzi płacząc z tego budynku, a przy bramie stoi niemiecki młody chłopak, który stoi na warcie, to jest młody żołnierz. Zainteresował się czym, dlaczego mama płacze. Znalazł jej nocleg. Więc przenocowałyśmy w polskim domu. Podobno jeszcze powiedział tym właścicielom, że prosi o drzewo, żeby napalić troszeczkę i żeby zrobili troszeczkę herbaty. Więc jakoś tak przenocowała noc i potem jedno po drugim, gdzie się ustabilizowała, dostała posadę jako nauczycielka. Też zupełnie to były wielkie trudności, dlatego że wielu kandydatów, jedna pozycja w jakiejś wsi zabitej deskami, no ale jest praca. Te rzeczy pamiętam. Pamiętam, jak mieszkałyśmy właśnie w tej szkole, bo właściwie to był dom, było mieszkanie dla nauczyciela i były klasy. To już był rok 40 i dalej. Niemcy tam zakwaterowali swoje wojsko, a my mieszkałyśmy w mieszkaniu dla nauczyciela. Mamusia musiała uczyć w jakiejś chłopskiej chacie. No, ja jeszcze nie chodziłam do szkoły, miałam jakieś 3 czy 4 lata i wiem, że kiedyś stoję przed szkołą, zajechała ciężarówka i Niemcy zaczęli rozładowywać bochny chleba i kawę ziarnistą. Więc tam też stały inne małe dzieci, patrzyłyśmy się na to, co się dzieje. To była wiosna, było błoto. I jak ciężarówka odjechała, dzieci się rzuciły, dlatego że jedna paczka kawy ziarnistej się rozsypała i zbierały te ziarenka. A ja zauważyłam, że jakiś chleb wpadł w błoto, więc go podniosłam. I strasznie, strasznie się cieszyłam, że mama będzie miała, bo nie było chleba wtedy. Dlatego, że ci rolnicy musieli oddać pewną część swoich zbiorów Niemcom. Także sami to już był przednówek. Więc pamiętam właśnie, że tak się strasznie cieszyłam, że mama będzie się cieszyła. I wchodzę do mieszkania, moje siostrzyczki się patrzą, już teraz jesteśmy 3. I szaleją z radości, a mama mówi, a skąd ty go znalazłaś, skąd ty go masz? Ja mówię, no Niemcy mi dali. Jaki Niemiec ci dał? Więc streściłam historię, ona mówi, wiesz co, ty musisz pójść zapytać się jej, czy ty możesz to wziąć, bo to nie jest twoje. No więc ja byłam niezadowolona, ale poszłam i wracam bez chleba. A mama, która nigdy nie chciała nic z Niemcami mieć do czynienia, w ogóle ich unikała, nagle wpadła w szał i poszła do tego Niemca, który odebrał ten chleb ode mnie i mówi, to dziecko jest głodne. A on mówi, to nie, ale ja muszę się wyliczyć z tych chlebów. No oczywiście tego chleba już nie miałam, go znalazłam w błocie na ulicy. No ale odciął parę kawałków i mogłyśmy to zabrać ze sobą. No potem była wojna, choć zaczęłam chodzić do szkoły, wojna się kończy i Niemcy się wycofywali już. Jakiś oficer przyszedł do naszego domu. Okazało się, że chciał, żeby mamusia mu tu przyszyła, oderwał mu się ten daszek i odszedł. Ale już to nie był taki Niemiec pełen pogardy dla wszystkich. To był Niemiec, który już był pobity przez Rosjan. Więc pojechali dalej, a na drugi dzień rano przyszli Rosjanie. Ja ich nie widziałam, ale ludzie mówili, że przyszli, mieli karabiny na sznurkach, ale to była zwycięska armia. No, czasy się zmieniały powoli. No i pewnego razu moja mama gdzieś tam była, załatwiała coś w jakimś mieście i ktoś miał otwarte okno. Mama słucha, a to jest mój ojciec śpiewa. Przez radio chyba w Monachium, Wolna Europa. A ktoś akurat tego słuchał.
Maseruje pluton, ciepłe noci brud, ocza zimna mrazi,
noc
nawala pud. Ale pójdę z nimi, ciepłe ręce trud, pójdzie do natarcia.
Poleciała do tych ludzi i powiedziała im, bo była bardzo podniecona, bo właściwie nie wiedziała, co się z nim dzieje. I jakoś w ten sposób dotarła do tego, gdzie tatuś jest. Powoli zdecydowali, że tatuś nie może wrócić, że w takim razie my musimy pojechać do Anglii. Paszportu nie można było dostać. To już był 47. Ja pamiętam, już wtedy chodziłam do szkoły, chodziłam na te parady 1 maja, kwitły piwonie. W mojej szkole ja zawsze lubiłam się uczyć, więc to jest bardzo ciekawe. W mojej klasie było dużo dzieci, które w ogóle po polsku nie mówiły. Z tyłu siedziały takie dzieci, może 16-latki, które nie mówiły nawet po polsku, bo one były z poznańskiego, a tam było zabronione. Więc nauczycielka czy nauczyciel powiedział, w takim razie może zrobimy tak, że ci, którzy dobrze się uczą, będą pomagali komuś, kto jeszcze nie mówi dobrze po polsku albo ma trudności. Więc ja miałam pod opieką takiego chłopca, który przychodził do naszego domu i ja mu pomagałam. I pamiętam, że była ta parada 1 maja. Wszyscy musieliśmy paradować, wszystkie dzieci. No i ten chłopak przyszedł, to był sierota, mieszkał z wujkiem swoim i przyniósł mi piwonie. Od tego czasu zawsze lubię piwonie i mój ogród jest zawsze pełen piwoni. To jest kwiat mojego ogrodu. Nie wiem, czy od tego czasu, ale jakoś tak w tej chwili mi się tak to przypomniało. Mamusia chciała jednak się połączyć z ojcem, żeby dzieci miały ojca. No i oczywiście chciała się połączyć ze swoim mężem ukochanym. Nie było paszportu, więc musiałyśmy uciekać przez Kostrzyń. Mama poprosiła jednego brata swojego, ażeby z nami pojechał, bo były 3 dziewczynki. I uciekało się w ten sposób, że pociąg zwalniał na moście i trzeba było wskakiwać do tego pociągu, kiedy już był w ruchu. Więc mamusia nie wyobrażała sobie, jak te dziewczynki tam się dostaną. Więc wujek nas z nami pojechał i nas wrzucał jedną po drugiej do pociągu. No, ale niestety na końcu on i mama weszli. Niestety tak się złożyło, że już żeśmy zasnęły, byłyśmy strasznie zmęczone. Nagle słyszę zgrzyt drzwi otwierających się i wchodzi Rosjanin, który jest trochę upity, ale ma lampkę i na nas świeci światło i każe nam wychodzić. Mieliśmy przewodnika, to był mężczyzna, który chciał mu dać alkohol, papierosy, ale ten Rosjanin nie przyjął tego i powiedział, że musimy wyjść. Przewodnik zniknął, jedyny mężczyzna to był mój wujek. Poszliśmy do więzienia z tym, że moja mama i my, jeszcze jedna mama i z dziewczynką, byłyśmy w domu strażnika, gdzie można było gotować, więc mamusia miała tam być zatrudniona, gotować coś dla tych żołnierzy, dla tych strażników. W każdym razie w końcu nas zwolniono, chcieli koniecznie, mamę ciągle zabierali na wywiady, a my wtedy żeśmy zaczynałyśmy płakać i modlić się, więc zaczęli ją brać w nocy, kiedy myśmy spały. No ale po tym wszystkim koniecznie chcieli udowodnić, że jesteśmy grupą polityczną, a to były matki z dziećmi, które jechały do swoich mężów w Anglii. Pamiętam, że poszłyśmy do sądu, ale ten sędzia jeszcze nie był komunistą i nas zwolnił. W tym wypadku dokąd jechać? Mama już nie miała pracy, domu nie było. To jedyne co rzeczy, jakie miałyśmy, to były walizce i tam właśnie mama miała swoje pamiętniki, które spisywała przez całą wojnę i właśnie z tego mam, który potem przepisała, będąc na Jamajce, gdzie mój tato kiedyś uczył potem. Więc gdzie wracać? Na szczęście, że jeden z jej braci, miała 5 braci, jednego zabili Ukraińcy. W każdym razie, jeden z braci znalazł jej mieszkanie, więc pojechałyśmy tam. Dziadek i wujek nas spotkali. No i ja znowu zaczęłam chodzić do szkoły. To było w Międzyrzeczu, na ziemiach odzyskanych. Była strasznie sroga zima. Wszystko zamarzło. Woda w kranie, w tych rurach, w naszym mieszkaniu też zamarzła, więc nie było wody. Mamusia ubrała się w strój narciarski, jeszcze miała sprzed wojny, a my leżałyśmy pod pierziną. Ale w końcu trzeba było wody. No więc ja i moja siostra następna poszłyśmy w takich rękawiczkach z wełny do rzeki, gdzie była przerębla i można było wziąć wody, więc brałyśmy, pamiętam, to wiaderko, niosłyśmy, a moja siostra miała takie dobre serce, że ona zawsze wszystkim chciała ułatwić życie. więc żebym ja nie miała ciężko, ciągle podnosiła to wiaderko do góry. Jak je podnosiła, to ta woda się wylewała i nasze rękawiczki zamarzały. A, no nic, w każdym razie przyniosły się tą wodę. No i powoli wszystko jakoś się ułożyło. Dostałyśmy w końcu paszport ze względu na to, że tato spotkał polskiego ambasadora w Londynie, który zapytał o jego rodzinę. Rodzina jest w Polsce, nie może dostać paszportu, dostajemy my wydajemy paszporty, ja to załatwił. No i pojechałyśmy statkiem Batory do Southampton. Wtedy jeszcze pływał. Byłyśmy tak wykończone, dziadek i wujek nas odprowadzali, że padłyśmy na łóżka i zasnęłyśmy, kiedy statek odpłynął. Wujek i dziadek myśleli, że nas zdjęli ze statku. Przyjechałyśmy do Southampton. Mama zajmuje się bagażem, a moja siostra właśnie Ala, ta właśnie, która zawsze wszystkim pomagała i była bardzo spostrzegawcza i wszystko widziała. Mówi, oj, patrzcie, tam stoi nasz tatuś. Znałyśmy go ze zdjęcia. I ten, on ma trzy bukieciki fiołków i ma bukiet róż. No więc w końcu poznałyśmy naszego tatę i pojechałyśmy pociągiem razem. Mama i tato też musieli się zapoznać po 8 latach rozłąki. No więc pojechałyśmy do Londynu. Tato już wtedy był w tej Operze Królewskiej, więc chodziłyśmy tam jako dzieci do opery. Słuchałyśmy go. No i w końcu trzeba było iść do szkoły. Ja nie chciałam pójść do angielskiej szkoły. Szkoła była przez drogę, gdzie mieszkałyśmy. Ale mnie się nie podobało, bo dzieci wylatywały, chłopcy szaleli, krzyczeli. Moją siostrę ciągnęli za warkocze, bo Ala miała bardzo ładne warkocze i bardzo ładne włosy. Więc nie chciałam, zbudowałam się, nie idę do angielskiej szkoły. No, więc co? Więc okazało się, że otwiera się polska szkoła, też klasztorna. Moja mamusia powiedziała, nigdy nie wysyłam dzieci do klasztornej szkoły. No, ale nie było wyjścia. Polska szkoła się otwierała w miejscowości, nazywała się Pitsford Hall w Midlands w Anglii, blisko Northampton. Więc tam pojechałyśmy. Było 20 dziewcząt, jak przyjechałyśmy. A jak skończyłyśmy, to było 100. Zdałyśmy tą małą maturę, wyszłyśmy do innej szkoły, ten sam zakon, ale same angielskie i irlandzkie siostry zakonne. Było nas 8, które kończyłyśmy tą maturę. Pojechałyśmy za Londyn, gdzie była ta szkoła prowadzona przez te siostry Najświętszej Rodziny. Skończyłam szkołę, dostałam stypendium, to się nazywało State Scholarship. To było wyróżnieniem. Dostałam się na Uniwersytet Londyński, chodziłam do King's College. Ja miałam zamiar studiować rosyjski, angielski i francuski, ale okazało się, że miałam taki wywiad. Każda studentka, która przychodziła na King's College, bo to są różne koledzy Uniwersytetu Londyńskiego, ja poszłam do King's College, a miałam wywiad właśnie z jedną taką osobą. Pyta się, co będę studiowała i dlaczego. Mówi, a wiesz, my rosyjskiego tu nie uczymy, będziesz musiała pojechać autobusem na inny college. Ale mamy najlepszy program hiszpańskiego w Anglii. Czy reflektujesz? Ja mówię, ja nie znam hiszpańskiego. Ona mówi, no to nie, to możesz zacząć od początku. No więc w tym momencie zdecydowałam, że będę studiowała zamiast rosyjski hiszpański. No i oczywiście angielski, old English i to wszystko i ten francuski dalej. Idę do klasy, okazuje się, że mamy takiego studenta, graduate student, który przygotowuje się do doktoratu. Wrócił z Hiszpanii, nic mu nie zależy na tym, żeby nas uczyć, chce nam opowiadać o Hiszpanii. Więc ja postanowiłam w takim razie, ja zastosuję mój własny system. Jaki był mój własny system? Kupiłam książkę, wtedy nie było taśm, teraz są taśmy, można słuchać, wszystko jest dostępne. Okej, wzięłam tą książkę, przeczytałam pierwszą lekcję, przerobiłam ją, idziemy na pierwszą lekcję. Jest mi bardzo łatwo, bo to już dla mnie jest powtórka. idziemy na drugą lekcję, to już jest powtórka, bo ja już przerobiłam trzecią, więc zaczęło mi iść bardzo dobrze. No potem pojechałam do Hiszpanii, tam dostałam małe stypendium, skończyłam te studia, chciałam podróżować, pojechałam do Turcji uczyć angielskiego. Uczyłam się tam tańca polskiego i polskiego folkloru, bo ktoś, zdaje się, że z Mazowsza, jakiś tancerz, wybrał wolność i wtedy uczył grupę studentów. Jedna z tych dziewczyn powiedziała, wiesz co, ja chciałam być stewardesą na brytyjskich liniach, ale jestem za niska, nie przyjęli mnie. Ja sobie myślę, to ja jestem wyższa, to ja spróbuję. No i spróbowałam, przyjęli mnie, pojechałam do Południowej Ameryki, tam pierwszy raz w życiu odkryłam, że tam też jest literatura, bo na King's College, University of London uczyli tylko hiszpańskiej literatury. Więc pomyślałam sobie, chciałabym dalej to studiować, to jest bardzo ciekawe. Ja dwóch pasażerów mi powiedziało na samolocie, a wiesz co, jest taki uniwersytet, nazywa się Cornell University, myśmy to skończyli i wiesz, tam mają program Latin American Studies i też uczą literatury z krajów Południowej Ameryki. Może byś tam, wiesz, spróbowała. Więc spróbowałam, przyjęli mnie, no i przyjechałam. No jak już przyjechałam, to wtedy zostałam TA. Powiedziano mi, wiesz co, chcemy ciebie przyjąć, ale już rozdaliśmy wszystkie stypendia, ale możemy ci zaoferować, że będziesz tak zwanym TA, Teacher's Associate. No ja mówię, no to wspaniale. Więc całe studia dostałam właściwie, nie można powiedzieć za darmo, ale za moją pracę były opłacone. Oni za to jeszcze mi dopłacali pensję, więc za tą pensję mogłam zapłacić mieszkanie. Potem poznałam właśnie pana, który był dyrektorem Latin American Studies. Zakochałam się w nim, on się zakochał i pobraliśmy się. Nazywał się Joseph Majone Stajkos. Jego matka była Włoszką, urodziła się w Ameryce, ale mówiła po włosku. A ojciec był Grekiem, którego rodzina mieszkała w Turcji. Więc mówiąc teraz o moim mężu, który był profesorem w Cornell przez jakieś przeszło 40 lat, profesorem socjologii. I jego ojciec uciekł z Turcji, kiedy Turcy zabierali Greków i brali ich na front. Tam walczyli z Kurdami, więc udało mu się wskoczyć na statek, który już odjeżdżał. Jak ja go poznałam, to już był profesorem na Uniwersytecie w Cornell. Zaczęłam uczyć, zostałam przyjęta, zostałam lecturer na uniwersytecie. Na początku jeszcze uczyłam polskiego trochę, bo był taki system, że mógł być profesor, który nie znał polskiego dobrze, ale znał języki słowiańskie, a miał jakiegoś studenta czy jakiegoś pomocnika, który znał język i mógł tego języka uczyć. No więc ja tam chwilowo też uczyłam ten polski. Tam był taki system, że trzeba było mieć, nagrywało się takie rozmowy. Takiej książki do polskiego nie było, więc ja pisałam swoje własne dialogi, opowieści, brałam wyjątki z listów z Polski, nagrywałam im piosenki, które znałam i pamiętałam jeszcze, które mnie mama uczyła. Więc to było fajne. No ale w końcu to się skończyło i potem uczyłam hiszpańskiego, literatury hiszpańskiej, literatury z różnych krajów z Południowej Ameryki. Napisałam doktorat na temat jednej poetki argentyńskiej, nazywa się Alfonsina Storni. Ma nazwisko włoskie, dlatego że jej rodzina pochodziła z Włoch i osiedliła się w Argentynie. W każdym razie zrobiłam doktorat i ona pisała wiersze i była jedną z pierwszych feministek w Południowej Ameryce. Dwie rzeczy wpłynęły na to, na pewno inne, ale dwie. Jedno, że moja mama była z tych, która pracowała w zawodzie swoim jako nauczycielka, a oprócz tego prowadziła dom i była wspaniałą matką. Więc widziałam kobietę, która potrafiła nie tylko być matką, ale również pracować. A druga rzecz, że przeczytałam książkę Simone de Beauvoir. Nie wiem po polsku, jak się nazywa. Po angielsku przeczytałam ją po angielsku, The Second Sex. I to mi otworzyło oczy. Nagle zaczęłam widzieć rzeczy, które były dla mnie niewidoczne dawniej. Takie, że kobieta jest na drugim miejscu na przykład. Ja zawsze myślałam, słyszałam, że kobiety są właściwie mają te same prawa co mężczyźni. Bo już moja mama była, prawda, żyła tym feminizmem. Nie było feminizmu, ale ona była przykładem kobiety, która pracuje i wychowuje troje dzieci i ocaliła je w czasie wojny. Zakwitały pęki białych róż, wróć Jasieńku do swej siostry wróć, wróć ucałuj jak za dawnych lat, dam ci za to białej, białej róży kwiat, dam ci za to białej. Tra la 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 la.